Nigdy nie spotkałem kogoś, kto planowałby dla siebie, by żyć przeciętnym życiem, ale spotkałem wielu ludzi, którzy żyją przeciętnym życiem. Każdy z nas mógłby przywołać z pamięci ludzi, którzy żyją przeciętnym życiem. Znamy wiele firm, które są przeciętnymi firmami. Znamy wiele produktów, które są przeciętnymi produktami. Możemy to samo powiedzieć o wspólnotach, że są na przykład przeciętne wspólnoty. Możemy to powiedzieć o drużynach sportowych, że są przeciętne. Wiecie, z czym jest problem, jeśli chodzi o przeciętność? Nikt nie jest inspirowany przez coś, co jest przeciętne. Przeciętność nigdy nikogo do niczego nie inspiruje. Chcemy, każdy z nas chce robić rzeczy, które są ważne, które mają znaczenie, które są sensowne. Problem w tym, że wielu z nas robi rzeczy dobre, ale nie robimy tego, co naprawdę nas stać. Robimy rzeczy dobre, staramy się robić rzeczy dobre. Problem w tym, że nie robimy tego, na co naprawdę nas stać. A tylko to inspiruje. I tylko to tak naprawdę zmienia świat. Im w większym mieście żyjesz, tym większą ilością bodźców jesteś atakowany. Ale teraz nawet możesz być w małym miasteczku, w małej wsi, włączysz radio, zaczniesz oglądać przekaz telewizyjny, jesteś bombardowany bez przerwy przez przekaz, który chce złapać twoją i moją uwagę. Krzyczy o moją i o twoją uwagę. Co więcej, ten przekaz mówi, że moje i twoje życie nie jest takim, jakim chciałbyś, żeby było. Bez przerwy jesteśmy tym bombardowani. Twoje życie naprawdę nie jest takie, jakbyś chciał. Na tym zbudowana jest każda reklama. Kup nasz produkt. Zainteresuj się tym, co ci oferujemy. Zaczniesz żyć naprawdę. A jak to zrobić? Najlepiej kup sobie skrzynkę piwa, zgrzewkę Coca-Coli, 8 rolek, 3-warstwowego lawendowego papieru toaletowego i wykup abonament w Polsacie na kodowane kanały sportowe i filmowe. Pełnia szczęścia. I gdy słyszysz taki przekaz, to jedną rzecz z pewnością robisz. Zamykasz się na to. Zamykasz się na taki przekaz. I często jako chrześcijanie wycofujemy się do swojego świata. On jest nam bardziej znany, bardziej bezpieczny, tak się przynajmniej nam wydaje. Czyli uciekamy do swoich kręgów, do swojego świata, do swojego życia. Do ludzi, którzy w większości znają Pana Boga. I wiecie, jaki jest tego efekt? Że zaczynamy być w takiej odległości od tych, którzy nie znają Boga, że tracimy możliwość oddziaływania na ich życie. Nie jesteśmy wystarczająco blisko ludzi, którzy są bez przerwy bombardowani przesłaniem, że ich życie nie jest takie, jak powinno być. A my jesteśmy za daleko, żeby oni nas słyszeli i naprawdę zaczęli rozumieć to, co próbujemy im powiedzieć. Jesteśmy tak daleko, że nawet gdy próbujemy coś powiedzieć, jesteśmy tak daleko od ich życia, że oni nas nie słyszą. Łukasza 10 rozdział. To jest fragment, w którym Jezus mówi coś fundamentalnego. Gdyby te słowa zaczęły być rzeczywistością, wedle której żyjemy, nie egzystowalibyśmy, ale byśmy naprawdę żyli. Wiecie, co to jest egzystencja? To jest życie na zewnątrz istoty. Problemem większości ludzi jest to, że oni egzystują, ale nie żyją. Żyją na zewnątrz istoty. A Jezus, Twórca życia, w tym fragmencie mówi o tym, co sprawia, że nie tylko egzystujesz, ale żyjesz. Żyjesz naprawdę. Mówi o dwóch rzeczach, które mogą nas zmienić, naszą wspólnotę, a gdy my zostaniemy zmienieni, wspólnoty zostaną zmienione, w których jesteśmy, to zaczniemy zmieniać rzeczywistość, w której żyjemy. 25 werset 10 rozdziału. Uczony znawca prawa pyta Jezusa: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Za chwilę wrócimy do tego pytania. Jezus naucza tłumy. Setki, tysiące ludzi przychodzą, aby Jego słuchać. Jezus dokonuje niesamowitych rzeczy. Ludzie zaczynają za Nim iść. Niepokoi to przywódców. I tutaj mamy jednego z nich, tego, który zadał to pytanie. Pojawia się znawca prawa, taki uczony w zakonie, taki ekspert. Ja myślę, że każdy z nas w obecności eksperta to się tak trochę niepewnie czuje, prawda? Obecność takich ludzi deprymuje nas. I ten człowiek przychodzi do Jezusa i pyta, co mam robić, ażeby miał relację z Panem Bogiem? Co mam robić, jak mam żyć, żebym w sensowny sposób żył? Żebym w sensowny sposób przeżył swoje życie? Jak mam żyć, żebym pewnego dnia, gdy ta nić życia zostanie przecięta, skończy się to życie, znalazł się w miejscu, w którym jest Bóg? Innymi słowy, co mam zrobić ze swoim życiem? Jak żyć naprawdę, żeby żyć? Jaka jest odpowiedź Jezusa? Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Często Jezus używa tego rodzaju konwersacji, gdy rozmawia z ludźmi, tego sposobu. My byśmy się spodziewali od razu takiej wprost odpowiedzi. Jezus dużo częściej pytających go ludzi pyta, niż daje im proste odpowiedzi. Jak odpowiada uczony? Masz kochać Boga. Masz kochać Pana swego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego jak siebie samego. Jaki jest komentarz Jezusa? Bingo, trafiłeś. Tylko jeszcze jedna rzecz musi się stać. Zacznij tak żyć. Zacznij tak żyć. Co tutaj Jezus naprawdę mówi? Jeżeli będziesz robił te dwie rzeczy, naprawdę zaczniesz żyć. Bez obecności tych dwóch rzeczy, o których mówi tu Jezus, jest niemożliwe spełnione prawdziwe życie. Jest niemożliwe. To dla takiego życia stworzył nas Bóg. Jeżeli będą się działy te dwie rzeczy w moim życiu, to będę żył. Naprawdę. Znajdę radość, znajdę spełnienie, znajdę pokój. Będę się z chęcią wygrzebywał z mojego łóżka. Każdy kolejny dzień będzie jak przygoda, która ma w sobie nieznane. Kiedy to się może stać? Gdy te dwie rzeczy, o których mówi Jezus, staną się rzeczywistością mojego życia. Twojego życia. To jest rzecz fundamentalna. Kochaj Boga. To jest to, co najpierw Jezus mówi. Kochaj Boga. To brzmi dla nas jak dobra wiadomość. Podejrzewam, że większość z nas, jeżeli nie wszyscy, zdecydowaliśmy się na to, żebyśmy naśladowali Boga. I skoro Jezus mówi kochaj Boga, to jest, wydaje nam się to relatywnie łatwe dla każdego z nas. Pomyśl, co ci przychodzi do głowy, gdy myślisz o kochaniu Boga. Być może myślisz o sytuacjach takich jak ta gdzieś w kościele, o tej części szczególnie nabożeństwa, gdy śpiewasz, gdy oddajesz Bogu chwałę, wyrażasz w ten sposób swoją miłość wobec Niego. Ale wiesz, przyjdzie poniedziałek i znajdziesz się w trochę innej sytuacji. W pracy, na uczelni, w zatłoczonym tramwaju. Będziesz pisał egzamin. Będziesz jako pracodawca rozmawiał z ludźmi, którzy nie wykonali tak, jak powinni, tego, do czego się zobowiązali. I to nie będzie już takie łatwe, kochanie Boga, w tym momencie. Myślę, że są momenty w życiu każdego z nas, może być bardzo łatwe. Gdy pomyślisz o dniu, w którym On tobie przebaczył, wyznałeś swój grzech, gdy wracasz do tych chwil, kochanie Boga, wiesz, że w tamtym momencie było rzeczą dla ciebie jak najbardziej naturalną, oczywistą i łatwą. Gdy myślisz, że to jest ktoś, kto cię akceptuje pomimo tego, że zawodzisz go tak często, a on ciągle z ciebie nie rezygnuje. Gdy myślisz, że on taki jest, to pozytywne myślenie, kochanie go, nie jest rzeczą trudną. Gdy słyszysz zwiastowanie, które mówi o wielkości Boga, albo gdy jesteś gdzieś na szczycie gór, gdzieś na połoninie jakiejś tam bieszczadzkiej, jesteś na wysokości tam tysiąca kilkuset metrów i leżysz w takiej trawie, jest bezwietrzny dzień, słońce świeci, patrzysz w niebo. Jak tu nie kochać Boga w takiej chwili? To takie łatwe. Albo jedziesz drogą i widzisz niesamowite kolory liści, jakie są w tej chwili na drzewach. Łatwo o uczucie zachwytu i wdzięczności nad Stwórcą w takich momentach. To jest łatwe. Ale chcę powiedzieć, że są chwile, w których bardzo trudno jest kochać Boga. Bardzo trudno. Wiesz kiedy? Gdy Bóg nie robi tego, o czym ja myślę, że powinien robić. Bardzo trudno jest w ten czas kochać Boga. Gdy Bóg nie daje mi tego, czego ja się spodziewam, że powinien mi dawać. Bardzo trudno jest w ten czas kochać Boga. Gdy On nie reaguje w taki sposób, jak ja oczekuję, że zareaguje, bardzo trudno jest kochać Boga. Gdy w moim życiu jest rozczarowanie, trudności, gdy życie się nie układa tak, jak sobie życzę, jak to sobie zaplanowałem, gdy jest ciężko, gdy mam świadomość, wrażenie, że Bóg nie słyszy, gdy mam wątpliwości, gdy jestem w sytuacji, z której nie widzę wyjścia. Kochanie Boga jest rzeczą łatwą? Gdy modlisz się o czyjeś małżeństwo, o czyjeś zdrowie, o czyjąś sytuację finansową, gdy modlisz się o te rzeczy i nie wypływa to z twojego egoizmu, nawet nie modlisz się o siebie, a to małżeństwo się rozpadło. Bliska ci osoba odeszła. Sytuacja czyjaś finansowa się pogorszyła. W takich chwilach jest bardzo trudno kochać Boga. I wiesz, w takich chwilach, gdy nie jesteśmy ostrożni, patrzymy na okoliczności, w jakich jesteśmy, wiesz, co odkryjesz, gdy jesteś szczery wobec siebie? Że pełen żalu i pretensji mówisz do Niego, wołasz do Niego, nawet nie używając swoich słów. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Prawda jest taka, że są chwile, gdy bardzo trudno jest kochać Boga. A co mówi Jezus? A co ten mówi, ten cieśla z Nazaretu? Co on mówi? Kochaj Boga całą swoją myślą, całą swoją istotą, całą swoją ambicją, całą swoją siłą, całym swoim jestestwem. Kochaj Go. Gdy tak zacznę żyć, zaczynam odkrywać tym, to prawdę o tym, czym naprawdę jest łaska, czym jest miłość, którą mnie obdarza, na którą nie zasługuję. I wiesz, i w ten czas się zmienia moje nastawienie do tych, którzy są obok mnie. To zmienia moje nastawienie do tych, którzy są obok mnie. Zaczynam szukać sposobów, żeby powiedzieć Jemu, że Go kocham. Że jest dla mnie najważniejszy. Chcę powiedzieć przez to, co robię, że Go kocham. Chcę, żeby doświadczył mnie w tej miłości. Jakby tego było mało, Jezus dodaje i mówi tak. A swojego bliźniego to kocha jak siebie samego. Nam takie rzeczy próbują wmówić, że my za mało siebie kochamy. Jakbyśmy mieli tutaj deficyty i problemy. Jakby było za mało w nas egoizmu. Jeden z takich rumuńskich filozofów powiedział, że cały ten krzyk wokół samorealizacji oznacza niczego innego, jak tylko to, że nikim i niczym innym nie potrafimy się zająć, jak tylko sobą. Jezus mówi, kochaj bliźniego, jak siebie samego. Przecież dostatecznie trudnym jest kochanie Boga. Rozejrzyjcie się wokół siebie. Do tyłu, do przodu, rozejrzyjcie się. Czy to są ludzie, których jest łatwo kochać? No może sobie usiadłeś koło takich, których lubisz. Ale nie musisz mi pokazywać kogoś, kogo za bardzo nie lubisz. Ale masz takich, każdy ma takich, nie? Nawet w kościele. Mogę kochać przyjaciół, tych, co się o mnie troszczą, tych, którzy nie żałują mi dobrego słowa, tych, którzy są dla mnie wsparciem, są uprzejmi, wyrozumiali, ale przecież niektórzy ludzie to palanci. No problem w tym, że często ja też jestem palantem. I reaguję i traktuję innych ludzi jak palant. Czasem zachowuję się nie tak, jak powinienem, bardzo egoistycznie. Czasami każdemu z nas bardzo łatwo o manipulację, o granie głównie o siebie. Ludzie wokół mnie też są tacy. A to znaczy, że będą mnie ranili, bo ja ich też ranię. Są chwile, w których bardzo trudno jest kochać ludzi. Wiesz, gdy spędzasz czas z ludźmi, którzy są rozczarowani, to mogą się dokładać, dolewać do twojego rozczarowania. Jeżeli spędzasz czas z ludźmi, którzy są w depresji, to oni mogą tak depresyjnie na ciebie wpływać. Taka jest rzeczywistość. Trudno jest kochać ludzi, którzy są wokół nas. Kochanie tych, co są wokół mnie, to trudne zadanie. Znamy te słowa Jezusa, kochaj bliźniego, Boga z tego serca, bliźniego jak siebie samego. Wydaje nam się to takie proste, takie łatwe, takie banalne, łatwe. Naprawdę? To trudne zadanie. To największe wyzwanie, jakie stawia tobie i mi Jezus. Bym tak żył. Bym tak traktował innych ludzi. Gdybyś nie zapamiętał niczego innego, pamiętaj, że nie możesz nikogo, nikogo, nikogo ignorować, dlatego że Jezus kocha tego człowieka. Nie masz do tego prawa. Jezus rzuca mi wyzwanie i zaprasza, żebym kochał drugiego człowieka tak, jak on go kocha. Żebym go traktował tak, jak on go traktuje. Żebym okazał mu dobroć taką, jaką on mi okazuje. Abym ich akceptował, bo on ich akceptuje. Bóg zachęca, abym kochał ludzi, którzy są wkoło mnie, chociaż sporo z nich nie da się kochać. Nie daje się kochać, może tak powinienem powiedzieć. A Jezus mówi, kochaj. I wiesz, co mówi? Gdy zaczniesz tak żyć, gdy zaczniesz tak robić, zaczniesz żyć naprawdę. W żadnej innej sytuacji to się nie stanie. I gdy zaczniemy tak żyć, jako indywidualna osoba, jako wspólnota, będziemy mieli potężny wpływ na świat i ludzi, wśród których jesteśmy. Ale najczęściej tak nie jest. Jako chrześcijanie, to co powiedziałem na samym początku, wycofujemy się. Wyglądamy przez drzwi naszych domów, naszych kaplic, patrzymy na ten świat, w który się toczy na tą rzekę życia i mówimy, jest taka niebezpieczna, to co się dzieje w świecie jest takie brudne, tyle mułu. Świat jest jak tak spieniona, brudna rzeka, więc próbujemy się od niego oddalić tak, jak tylko możemy. I budujemy sobie własną rzekę w swoim własnym kręgu, w swoim własnym kościele, w swojej własnej wspólnocie. Nie wiem, czy zauważyliśmy, ale mamy już prawie chrześcijańską wersję wszystkiego. Mamy chrześcijańskie szkoły, chrześcijańską muzykę, chrześcijańskie książki, chrześcijańskie przedszkola, nawet t-shirty są chrześcijańskie. Niedługo bielizna będzie chrześcijańska. Próbujemy sobie stworzyć świat, który nie jest realnym światem. W którym nie żyją ludzie, którzy nie znają Boga. Nie zamierzaliśmy, ale odsunęliśmy się od świata i od środowiska, w którym żyjemy. A przez to straciliśmy szansę mówienia do ludzi, tak żeby nas słyszeli. Staliśmy się obcy. Zbyt często stajemy się obcy. I to pragnienie, by kochać Boga i innych ludzi, gdzieś nam się zagubiło. Oddaliliśmy się od ludzi, wśród których żyjemy. Wiesz, gdy masz bliskiego przyjaciela, to on ma prawo powiedzieć ci coś, co nawet ciebie zaboli, ale nie ma nikt inny prawa, by ci to powiedzieć. On może powiedzieć, że na przykład, gdy mówisz, czasami robisz bardzo głupkowate miny i wyglądasz jak małpisą. I to cię zaboli, bo powiedział prawdę. Ale komuś innemu tego nie wolno powiedzieć, ale jemu można. Komuś, kto jest twoim przyjacielem. Wiesz dlaczego? Bo on jest blisko ciebie, bo on spędza z tobą czas. Bo on się z tobą śmieje, z tobą rozmawia, czasami z tobą płacze. On sobie zapracował na to prawo. Jemu wolno. Często jako Kościół, jako chrześcijanie straciliśmy prawo, by mówić ludziom prawdę o tym, jak żyją. Bo nie uczestniczymy. Nie jesteśmy blisko nich. Straciliśmy relacje. Stoimy gdzieś na brzegu pędzącej rzeki, wzdrygamy się i odchodzimy jak najdalej. A tyle rzeczy, tyle osób krzyczy o uwagę tych ludzi, że gdy jeszcze jeden twój i mój głos się w tym jazgocie pojawi, nikt na niego nie zwraca uwagi. Nie wiem, czy tak było w waszej szkole podstawowej, ale w mojej szkole podstawowej tak było, a to było ponad chyba 47 lat temu. Czasami na zajęciach z plastyki dostawaliśmy takie zadanie, żeby zrobić jakąś taką pracę ręczną. Samemu trzeba było to wykonać. No i z tym dziełem potem się stawało na samym środku klasy i miałeś omawiać, najpierw miałeś to pokazać i omawiać to, co zrobiłeś. A twoi kumple, którzy siedzieli na ostatniej ławce, robili wszystko, żebyś nie mógł być poważny w tym momencie. Ale najpierw coś zrobiłeś, pokazywałeś to i mówiłeś. Wiesz, i myślę, że powinniśmy to zacząć robić jako chrześcijanie. Najpierw trzeba coś zrobić, aby mieć prawo, by mówić. I myślę, że dla chrześcijan przyszedł czas, że mamy najpierw pokazać, a potem powiedzieć. Mamy najpierw pokazać, zanim zaczniemy mówić. Wiesz, słowa dzisiaj są tanie. Nie przywiązujemy zbytniej wagi do słów. Wydaje się, że za dużo mówimy, za mało pokazujemy swoim życiem. Stoimy na brzegu rzeki, krzyczymy, a może trzeba wejść do rzeki? Woda jest zimna, brudna, ale Jezus mówi, wejdź. Zacznij żyć naprawdę. W realnym świecie. Myślę, że nadszedł czas, abyśmy znaleźli sposoby, jak kochać ludzi. Tak, żeby to do nich docierało. Dlaczego mamy to zrobić? No bo Bóg ich kocha. On kiedyś stał się jednym z nas. Przyszedł, pomimo tego, że wiedział, że będziemy go witali w żłobie, w stajni, żegnali na krzyżu. Doskonale o tym wiedział. Ale zrobił. Zrobił to. Wiesz dlaczego? Bo kocha. Nie można stać wysoko na drabinie i krzyczeć z ostatniego szczebla tej drabiny do tych ludzi na dole, że powinni inaczej. Nie da się. Nigdy się nie dawało. Jezus podzielił się swoją historią z nami. Ludzie przyszli do nas, powiedzieli nam tę historię. Dlatego dzisiaj w Tobie i we mnie jest Jego życie. Bo byli ludzie, którzy żyli tak, jak On chce, by człowiek żył. Którzy mówili tak, jak On chce, by ludzie mówili. Bóg napisał wspaniałą historię. Mamy ją zanieść. A wiesz, co jest najlepszym językiem, który komunikuje tę historię? Jedna rzecz. Miłość. Nic mocniej nie mówi i nigdy nie mówiło. Mam kochać Boga i mam kochać innych ludzi, tych, co są wokół. Ten uczony, wracamy do 10 rozdziału Łukasza, zadaje Jezusowi pytanie, gdy Jezus go dziabnął tą swoją odpowiedzią. Mówi tak. A kto jest moim bliźnim? Tak wyglądałoby na to, że ma tyle miłości, że nie wie, co z nią zrobić, tylko teraz szuka obiektu, na którym może przelać tą swoją miłość, nie? Kto jest moim bliźnim? No proszę o definicję. Ten z lewej czy z prawej? Ten, co żyje na mojej klatce schodowej, czy ten, który żyje 2 piętra niżej? Czy mój kuzyn? Zdefiniuj mi, Jezu, kto jest moim bliźnim. No powiedz, kogo mam kochać. Powiedziałeś, że mam kochać, no to ale kogo? Odpowiedź Jezusa?
Każdy.
Każdy. Wiesz, są wypowiedzi Jezusa, które wprawiają mnie w zakłopotanie, których za bardzo nie lubię. Wiesz dlaczego? Bo często wymaga czegoś, co jest ekstremalnie dla mnie trudne i się kłóci z moim sposobem myślenia. Ja chcę kochać tych, którzy mnie kochają, ale każdego? Traktować wszystkich tak, jakby byli moimi przyjaciółmi, jak siebie samego? No to chyba jakiś radykalizm, tak? Jak to się nazywa? Fanatyzm? Jakie teraz jest modne słowo używane, tak żeby ochlapać kogoś? To jest bardzo trudne. Traktować wszystkich tak, jak chciał, żebym był traktowany. Wiesz, to naprawdę, to, że tak powiem, powaliło mnie na kolana przed Bogiem, gdy miałem 13-14 lat. Przeczytałem w Nowym Testamencie, wszystko, co byś chciał, aby ludzie tobie czynili, to ty im czyń. Jak zacząłem tak poważnie o tym myśleć, to ja nawet przez 5 minut, pół godziny kogoś tak nie traktowałem. I nie miałem już problemu, żeby zaakceptować następne powiedzenie, zdanie Jezusa o mnie, wy, którzy jesteście źli. On mnie rozszyfrował. I w tym momencie nie jest łatwo kochać kogoś. Wiesz, co on mówi? Mam wroga kochać. Idę na bazar, gdzie zawsze kupujemy warzywa. I są tam tacy panowie, którzy są bardzo spragnieni, ale akurat nie wody, tylko innych napojów. Brakuje kasy, więc bawią się w takich parkingowych. I jak przychodzą, żeby gdzieś wysępić te 2 złote czy ileś, to ja najczęściej pieniędzy ich nie daję, tylko daję jakiś traktat ewangelizacyjny albo jakąś płytę z reportażem. Chociaż potem zaczynam myśleć, gdzie on sobie otworzy tą płytę z reportażem. Może komuś sprzeda i ktoś inny posłucha, to też warto, nie? Ale dałem mu traktat. Poszedłem na zakupy, wracam po 15 minutach i takie wgniecenie w prawych bocznych drzwiach. Wiesz, co Jezus mówi? No co Jezus mówi? Ja nie miałem naprawdę takich uczuć w tym pierwszym momencie. A Jezus mówi, kochaj. To nie jest łatwe. Jezus zaczął opowiadać historię pobitego człowieka. Mija go kapłan, mija go lewita. Ale Samarytanin, człowiek znienawidzony, lekceważony przez Żydów, podchodzi i robi coś dla człowieka, który desperacko potrzebuje pomocy drugiego człowieka. Ma pytanie. Dlaczego? Dlaczego? Wiesz, między innymi dlaczego? Bo zwraca uwagę na to, co się wokół niego dzieje. Bo zwraca uwagę, uważnie obserwował to, co się wokół niego dzieje. Dobry kierowca szczególną uwagę skupia na tym, co się dzieje na skrzyżowaniu. Tam się dzieją dobre i mogą być również bardzo niebezpieczne rzeczy, prawda? Zwracaj uwagę na to, co się dzieje na skrzyżowaniach twojego i mojego życia każdego dnia. Będzie mnóstwo skrzyżowań. Jutro, pojutrze, każdego dnia, na których będą ludzie. Czy widzisz, czy widzę, co się dzieje na tych skrzyżowaniach mojego życia? Wiecie, dlaczego często nie widzimy? Bo nie patrzymy na to, co się wokół nas dzieje. Na Uniwersytecie w Illinois w 2004 roku przeprowadzono eksperyment. Dotyczył on czegoś, co określono jako ślepota pozauwagowa. Na czym polegał eksperyment? Zebrano dość dużą grupę ludzi i mieli obserwować w takiej dużej sali czworo ludzi. Ci ludzie byli podzieleni na dwie dwójki. Jedna była ubrana na biało, druga na czerwono. I w tych dwójkach oni rzucali sobie piłki. I ci wszyscy, którzy obserwowali, byli częścią tego eksperymentu, mieli patrzeć na jedną z tych dwójek, białą albo czerwoną, i liczyć ilość razy, jaką podadzą sobie w tych dwójkach piłkę. W międzyczasie, w środku tego eksperymentu, na tą salę, tam gdzie grali, te dwie pary, te piłki rzucały, przeszedł goryl. Człowiek ubrany za goryla. Wiecie, że 52% ludzi nie zobaczyło, jak ten goryl przeszedł? 52% ludzi. Czasami nie widzę pewnych rzeczy, bo ich nie wypatruję. Ja nie myślę, że Samarytanin tego poranku wstał, powiedział do swojej żony, kochanie, mamy dziś strojach służbowych w Jericho. Mam nadzieję, że spotka pobitego faceta na tej drodze. Tak nie zaczął tego dnia. On był na swojej drodze życia. Dojechał do skrzyżowania. Na tym skrzyżowaniu spotkał człowieka potrzebującego pomocy. Zobaczył potrzebę, kochał bliźniego, z pewnością kochał Boga i wyraził tę miłość do Boga w bardzo praktyczny sposób, przez pomoc. Bóg zaprasza, bym kochał ludzi, którzy są wokół mnie, samotnych, tych, których trudno kochać, takich, z którymi trudno jest się przyjaźnić. Łatwo jest się przyjaźnić z takimi ludźmi, o których mówimy, że są duszą towarzystwa, prawda? Zobaczcie, jakie mamy swoje kręgi. Nawet po nabożeństwie zobaczcie, z kim spędzamy czas. A nie zdarzyło ci się zobaczyć ludzi, którzy są zostawieni sami sobie? Mamy kochać sąsiadów, sprzedawcę z najbliższego sklepu, panią, która sprzedaje ci warzywa. Dlaczego masz to robić? No niby dlaczego? Bo Bóg ich kocha. Bo Bóg kocha ludzi. Co zrobił Samarytanin? Już wiemy. Zwrócił uwagę na to, co się działo na tym skrzyżowaniu jego życia. Zwrócił uwagę. zatrzymał się. On jechał. On miał interesy, on miał towar. Widzi pobitego człowieka, zatrzymuje się. Angażuje się, brudzi się. Czyści ranę, zalewa winem. Wsadza do swojego samochodu. Wiezie do zajazdu albo najbliższego hotelu. Co więcej, spędza z nim czas. I ostatnią rzecz, jaką czyni wobec tego człowieka, to daje mu pieniądze. Gdy jesteśmy uczciwi sami ze sobą, to nam najłatwiej dać jest pieniądze. Dużo trudniej jest nam się zaangażować, bo wiesz, że to będzie cię dużo więcej kosztowało niż 5 zł, 2 zł, 10 zł. I dlatego się nie angażujemy. Dużo trudniej jest nawiązać relacje. Nie mówię tego, żeby zniechęcić nas do dodawania. Ale mówię to po to, żebyśmy zaczęli zwracać uwagę na to, co się dzieje na skrzyżowaniach naszego życia. Abyśmy widzieli, dostrzegali to, co się naprawdę dzieje i byśmy w to wchodzili. Lubimy tekst Efezjan 2:8-9. Podejrzewam, że spora część z nas powiedziałaby ten tekst z pamięci. Ale czy ktoś jest w stanie powiedzieć, jak brzmi 10 werset drugiego listu do Efezjan? No więc pomagam. Najpierw przeczytam te dwa pierwsze. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił. Bóg dał nam ten niezwykły dar, łaskę. I ten 10 werset, słuchaj. Jesteście Jego dziełem, zostaliście stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Niezłe, co? Do tego jesteś zbawiony. Bóg przygotował dla ciebie i dla mnie pewne sytuacje, osoby, wydarzenia, w które mam wejść. Ma taki plan, ma taki pomysł. I wiesz, i dopóki nie będziesz wchodził w tę sytuację, nie będziesz naprawdę żył. Będziesz egzystował. Będziesz egzystował. Będę egzystował. Wiecie, ja w tym tygodniu robiłem różne rzeczy. Nagrywałem audycje różnego rodzaju. Przesłuchiwałem takich tak zwanych setek, żeby robić z tego reportaże. Ale wiecie, co zrobiło mi największe, dostarczyło mi największej frajdy? Jak z jednym człowiekiem. Zupełnie niepełnosprawnym. Zawiozłem go na rehabilitację. Spociłem się jak szczur przez 40 minut, zanim go ubrałem. Zanim później ubrałem jego buty, które miały takie długie, tyle sznurwek miały, jakieś tak specjalne tam takie były protezy, które musiałem założyć. A to był mój najlepszy czas w tym tygodniu. Bóg przygotował pewną sytuację. Nie przegapiłem jej tym razem. Innymi słowy, Bóg przygotował dla ciebie rzeczy, które masz zrobić, aby wprowadzić pozytywną zmianę w świecie, w którym żyjesz. On już to ma. On już to wymyślił. On to zaaranżuje, że to się stanie i ciebie wpuści na tą scenę. I co z tym zrobię? Co z tym zrobisz? Wejdziesz? Zobaczysz? Czy miniesz? Jeden z problemów mojego życia jest to, że zbyt często idę ze spuszczoną głową, a przez to nie zwracam uwagi na rzeczy, które Bóg mi przygotował. Często realizuję cele, które sobie wyznaczyłem, które muszę osiągnąć i nie widzę tego życia, jakie się wokół dzieje. Zbyt często idziemy z niewidzącymi oczyma, z uszami, które nie słyszą. Przejeżdżamy przez skrzyżowania życia. Zbyt często głowa schylona, skupiony na moich rzeczach, moich sprawach, moich problemach, moim życiu, moich celach. A może w tym momencie mijam coś, co Wszechmogący w swej mocy zaplanował. I dopiero byłaby jazda, jakbym w to wszedł. Ja tego nie widzę. A on to zaplanował, abym zrobił to z miłości do niego i do ludzi. I gdy to się zacznie dziać, zacznę żyć spełnionym, pełnym wigoru życia, życiem. Życie tak naprawdę jest jak dana przez Boga pożyczka. I Bóg spodziewa się, że od nas, od ciebie, ode mnie pewnych zwrotów. Nie po to, żebym zasłużył ci, kupił sobie niebo. On już okazał łaskę, przyjął ciebie i mnie, ale on chce, żebym teraz okazywał tę łaskę, którą ze mną się podzielił, wobec innych. To przecież jeszcze dlatego nie zabrał ciebie i mnie do nieba. No bo jeszcze ma coś dla ciebie i dla mnie, żebyśmy zrobili. Dla innych. Dla innych. Dla tych, co są obok. On pragnie, żeby moje życie miało znaczenie, wpływ. A dzieje się tylko w jeden sposób, gdy z miłością zaczynam inwestować swoje życie, swój czas, swoje pieniądze, swoje możliwości w życie drugiego człowieka. Co jest tym życiem? Miłość. A ona angażuje wszystko, kim jestem, co mam. Do takiego życia nas powołuje. Takie prowokacyjne zdanie: wszystko, co nie jest wieczne, jest wiecznie nieaktualne. Jeżeli w tym, co robisz, to, co robisz, nie ma tego przełożenia na wieczność, to to jest nieaktualne, to, co ty robisz. Jest wiecznie nieaktualne. Może powinniśmy trochę zwolnić, zsiąść z tych naszych osłów, zajęć, które realizujemy, i zacząć dostrzegać ludzi, którzy są obok mnie i ciebie. Się zbliżam do końca. Kochaj Boga i ludzi. Jeżeli będziesz robił te dwie rzeczy, mówi mistrz, będziesz żył. Naprawdę. Będziesz miał takie życie, jakie tylko on mógł wymyślać. Ostatni obraz. Trudno jest to nam uwierzyć, mi coraz łatwiej przychodzi ta wiara, że pewnego dnia przyjdzie taki dzień, kiedy ostatni raz będę w swojej pracy. Wyobraźcie sobie taką sprężarkę czasu, że dojeżdżacie do wieku, gdy macie 65 lat. Ostatni dzień twojej pracy. Rzeczywista sytuacja. Był człowiek, który w jednym biurze przepracował wiele lat i to był ostatni dzień w jego pracy. Pozbierał wszystkie rzeczy, które gdzieś w tym jego biurze były. Zapakował to w karton. Jego syn wiedział, że to będzie ostatni dzień pracy, w pracy jego taty. Pokonał dużą odległość, przyjechał. I gdy ojciec wychodził ze swojego biura z tymi drobiazgami, które pozbierał z tych lat swojego życia, zaczął mu klaskać. W pierwszym odruchu gościu pomyślał, co to za wariat w takim momencie klaszcze. Ale potem zobaczył, że to jego syn. Syn zabrał go na kolację, zabrał jego przyjaciół na kolację, żeby mieli fajny czas. Zapłacił im za golfa, mogli sobie pograć. Parę dni później przyszła kartka od ojca. Bardzo podziękował za to, co syn dla niego zrobił. Powiedział, jak było to ważne dla niego. Ale powiedział coś jeszcze. Powiedział, pewnego dnia dotrę do nieba, do domu. I spodziewam się, że będzie tam stał ojciec. Jak będę wchodził, to będzie klaskał, a on będzie mówił, synu, dobra robota. Córko, dobra robota. Kochaj Boga. Kochaj ludzi. Żyj.